Zapraszam do modlitwy. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pani Giedrzwałcka, módl się za nami. Święty Janie od Krzyża, módl się za nami. Dobrze, usiądźmy, kochani. Jesteśmy na rekolekcjach zimowych, które będą dotykały tematu sakramentu pokuty, pojednania, kierownictwa duchowego. Te treści też będą powtórzone pewnie podczas rekolekcji letnich i w najbliższym czasie w ruchu rodzin nazaretańskich praktyka spowiedzi jest bardzo ważna. Znamy takie określenie, że można spowiadać się na krótko, czyli wyznać grzechy, otrzymać rozgrzeszenie. Często z taką spowiedzią spotykam się w Gdańsku w kościele bodajże oblatów. Oni mają duże kolejki, ludzie przychodzą z całego miasta i najczęściej słyszy się tylko słowa rozgrzeszenia i pokuty. Ale jest też ta spowiedź na długo, kiedy umawiamy się z kapłanem lub przychodzimy do spowiedzi przed mszą świętą, wcześniej, zanim kapłan pójdzie odprawiać Eucharystię, ma więcej czasu. Na długo i ta spowiedź już jest też spowiedzią, sakramentem nawrócenia. Może być spowiedź jako sakrament przebaczenia i kropka. I może być spowiedź jako nawrócenie. Zresztą mamy kilka takich określeń dotyczących spowiedzi. Nie będę mówił czegoś nowego, bo chodzi o to, żeby też utrwalać sobie to, co już wiem od spowiedzi. Dzieci też się uczą o sakramencie pokuty. Później my zastanawiamy się, czym jest ta wielka tajemnica spowiedzi. Będzie to sakrament uzdrowienia, sakrament pojednania, sakrament pokuty, sakrament nawrócenia. Wiele jest określeń i wszystkie one nam pomagają w tym, żeby zrozumieć, czym jest ten sakrament. Ksiądz Tadeusz Kopczyński, kapłan ruchu rodzin nazaretańskich, pracujący w Stanach od wielu lat, kiedy rozpoczynał tam pracę, ten ksiądz z Polski pojechał do Stanów i tam powiedział w czasie mszy świętej kazanie o spowiedzi. I po tym kazaniu ktoś przyszedł do zakrystii, jakiś Amerykanin, no i powiedział: pierwszy raz słyszałem kazanie o spowiedzi, o sakramencie pokuty. Pierwszy raz. Dzisiaj ta sytuacja w Stanach wygląda nieco lepiej. Spowiedź jest nie tylko w tygodniu, ale też i w niedzielę. W niedzielę kapłani spowiadają, służą sakramentem pokuty i też tam traktuje się spowiedź i kierownictwo duchowe rozdzielnie. Albo idę do spowiedzi, albo idę do kierownika duchowego, jeżeli takiego mam. Często w Stanach była praktykowana absolucja ogólna, czyli przychodziło się na nabożeństwo pokutne. Ludzie mogli w czasie tego nabożeństwa przypomnieć sobie swoje grzechy i kapłan udzielał rozgrzeszenia ogólnego. Spowiedź powinna mieć zawsze to odniesienie do wspólnoty, do tego, że mój grzech ma też wymiar społeczny. I spróbuję tutaj za bardzo się też nie rozkręcić w sensie takim, że temat jest bardzo obszerny, że chcemy żyć tym sakramentem pokuty, duchem nawrócenia. Potrzebujemy tego sakramentu jak najbardziej i z takich też może spraw, które jak możemy ten sakrament przeżywać, jak możemy owocnie go przeżywać, żeby on prowadził do zmiany naszego życia, zmiany sposobu myślenia, bo nawrócenie polega na zmianie sposobu myślenia. Jak możemy też w ogóle odważyć się, żeby przyjść do sakramentu pokuty. Ksiądz Tadeusz Kopczyński pracował w takiej parafii w Stanach, gdzie było dużo młodych ludzi i uświadomił tym młodym ludziom, że oni mają, ci studenci, że mają taki szczególny talent do grzeszenia, do popełnienia grzechów i jak oni to usłyszeli, to troszkę tak to napięcie, stres minęło i zaczęli się rzeczywiście spowiadać. Ale chyba każdy z nas ma ten talent do grzeszenia. Trzeba pamiętać, że Pan Bóg zawsze się cieszy, gdy może nam przebaczyć grzechy. Grzechy się oczekuje na nas, aby nam udzielić pomocy. Natomiast złe duchy, diabeł nas odciąga od sakramentu miłosierdzia, od spowiedzi i będzie nam zawsze podsuwał takie myślenie, po co się spowiadać, skoro mamy ciągle te same grzechy, albo to nic nie daje, albo później pójdziesz do spowiedzi. Więc złe duchy bardzo mocno odciągają od miłosierdzia, od spowiedzi, bo kto się nie spowiada, też naraża się na piekło, na trwaniu w tych grzechach. A Bóg się cieszy, gdy przychodzimy do spowiedzi. To warto zobaczyć, że ze strony Pana Boga jest ta ciągła gotowość do przebaczenia. Tak jak w dzisiejszej Ewangelii, gdzie przyniesiono do Jezusa paralityka i Jezus odpuścił mu grzechy. Odpuścił mu grzechy. Przepiękna Ewangelia. Będziemy może różne mieliśmy pewnie podczas medytacji przemyślenia. Nawet takie, jakie mógł grzechy mieć ten paralityk. Przecież no, leżał sparaliżowany ręką, nogą, nie mógł ruszyć. No co mógł mieć za grzechy? Tak często się tak mówi. A jakie ja mam grzechy? Chodzę do kościoła, z nikim się nie kłócę, bo mieszkam sama w domu, sam w domu. No więc jakie mógł mieć grzechy? A jednak w jego sercu były grzechy. Chrystus mu przebaczył te grzechy. No i ten paraliż, właśnie to poznawanie tego paraliżu, to nie tylko chodzi o paraliż fizyczny, ale często taka nasza niezdolność, do czego jesteśmy niezdolni, to też pomaga w tym spowiedź. Ksiądz Tadeusz Kopczyński mówił, że jak ktoś się spowiada regularnie, to on po spowiedzi nie będzie czuł się coraz lepszy, ale będzie czuł się coraz gorszy. Coraz gorszy, ponieważ będzie coraz bardziej świadomy prawdy o sobie. To jest na tej zasadzie, że jeżeli mamy wyrzuty sumienia, to bardzo dobrze, jak ktoś ma wyrzuty sumienia. Gdy ktoś nie ma wyrzutów sumienia, to znaczy, że jest człowiekiem od sercu skamieniałym, takim niewrażliwym, tak powiedzmy też, no, Biblia mówi serce z kamienia i serce z ciała. Też ten kontrast tu warto zobaczyć, to przeciwieństwo. Jak mam wyrzuty sumienia, to widzę swoje najmniejsze grzechy, potrafię zobaczyć jakieś zaniedbanie, brak miłości, moją obojętność, no, że kogoś zraniłem, swojego egocentryzm, no, dużo rzeczy. Właściwie powinniśmy po sakramencie pokuty coraz więcej widzieć u siebie grzechów, zaniedbań. A jak niewiele widzę, no to właśnie tu jest też pojawi się nam ten faryzeusz, ta postawa faryzeusza, który chce być doskonały, idealny i on no, tylko się zastanawia, czy ma grzech, nie ma grzechu, może mam grzech, może nie, chce być doskonały, jest zainteresowany doskonałością. A ten, który uznaje grzechy, widzi, to jest jak ten celnik modlący się w świątyni, który został wysłuchany, bo widzę jakąś swoją grzeszność, swoją obojętność. No, wiele rzeczy można poznać. Im więcej wyrzutów sumienia, to można powiedzieć, że ktoś ma to serce bardziej z ciała, takie wrażliwe. A jak ktoś powie, nie mam grzechu, no to jest, ma serce twarde. Tutaj, gdy przyjdziemy do tej spowiedzi, mamy sakrament przebaczenia. Wyznaję grzechy i otrzymuję przebaczenie grzechów. Odchodząc, zaczyna się już ten proces nawracania się. Może to też jeszcze dopowiem. Papież Benedykt XVI tak podkreślał, że sakrament pokuty koniecznie musi być sakramentem nawrócenia. I wyobraźmy sobie no, pracę w ogrodzie, są tam roślinki, te dobre rośliny zostawiamy, ale są chwasty. No i gdybyśmy chcieli te chwasty tylko tak przyciąć, tą zielone tam liście tego chwastu, a zostawimy korzeń w ziemi, to przytniemy te chwasty, a za chwilę znowu się odrodzą, bo trzeba także usunąć korzeń tego chwastu i nawrócenie na tym polega. Nie tylko wyznaję grzechy, no trzeba je wyznać, ale potem na przykład, gdy już wyznałem te grzechy, to mogę sobie zadać pytanie, czego mnie nauczył ten grzech, co zrobiłem, czego się nauczyłem z tego grzechu. Po przebaczeniu nie mamy już poczucia wstydu, nie mamy poczucia winy, bo Pan Bóg mi przebaczył grzechy i ja mogę na ten grzech już zupełnie inaczej spojrzeć. On jest przebaczony i ten grzech był jakąś lekcją dla mnie, czego się nauczyłem. To już jest takie spojrzenie, które bardzo, bardzo pomaga no, wykorzystać nawet ten grzech do swojej poprawy. Więc to jest jakby w ten sposób już wchodzę w nawrócenie. Nawrócenie też właśnie wiąże się z tym, że ja chcę żyć w prawdzie. Bo co jest większym problemem? Grzech czy życie w kłamstwie? Te grzechy, które popełniamy, są takie czy inne i ja mogę się do nich nie przyznawać, usprawiedliwiać się i będę żył w kłamstwie, tak? A spowiedź jest okazją do tego, żeby stanąć w prawdzie o swoim życiu, a prawda nas wyzwala. Kiedy ja będę chciał powiedzieć no, tą prawdę o sobie w konfesjonale, to potem z tego wyjdzie moja poprawa, moje nawrócenie. Czyli czy chcę żyć w kłamstwie, tak? Lepiej te grzechy wyznać, powiedzieć, niż żyć w jakimś zakłamaniu. Też właśnie sakrament pokuty można nazywamy sakramentem przebaczenia i pojednania. Tutaj warto zwrócić uwagę, że mamy często problem z przebaczaniem, ponieważ skupiamy się na złu. Ktoś nas skrzywdził, ktoś nam zaszkodził, czy doświadczyliśmy, albo nawet sami zgrzeszyliśmy i trudno nam jest przebaczyć, ponieważ widzimy tylko złe skutki grzechu. Natomiast jeżeli zobaczę, że te grzechy czegoś mnie nauczyły, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, czy jest we mnie ta nadzieja, że Pan Bóg nawet ze złych rzeczy wyciąga dobro, jeżeli skupię się na dobru, które towarzyszyło tym nawet moim jakimś upadkom czy krzywdom. Jest taka święta Bhagavata, niewolnica z Afryki, która no, była torturowana, maltretowana jako niewolnica. Potem ktoś ją wykupił, trafiła do Europy, do Włoch i tak jej losy się potoczyły, że została siostrą zakonną. Po drodze zyskała wiarę w Jezusa Chrystusa, gdy zobaczyła Jezusa na krzyżu, tę figurkę, pasyjkę. Zobaczyła, że Bóg cierpi i to jej pomogło też zaakceptować jej cierpienie. I w każdym bądź razie ona zapytana o to, czy chciałaby coś powiedzieć swoim prześladowcom, tym, którzy ją skrzywdzili, powiedziała, że chciałaby ucałować ich ręce, ponieważ to dzięki nim znalazła Chrystusa i została zakonnicą dzięki tym krzywdom, że Pan Bóg z tej jej traumatycznej historii wyprowadził coś dobrego, wyprowadził dobro i dlatego łatwiej było jej przebaczyć. Gdybyśmy też zobaczyli, skupiali się na tym, co jest dobre, nie tylko na tym, co mnie złego spotkało, ale co Pan Bóg, jakie cuda uczynił, chociaż w moim życiu zadziały się takie czy inne grzechy, czy ktoś mnie tak czy inaczej skrzywdził. Później mówimy o sakramencie spowiedzi, że to jest sakrament pokuty. Wiemy, że na zakończenie kapłan zadaje modlitwę, najczęściej dziesiątkę różańca, czy inną modlitwę, że to jest taka najbardziej popularna pokuta. Czekamy na to rozgrzeszenie i co kapłan zada jako pokutę. Ale można w ramach pokuty zapytać się, może kapłan się zapytać, czy jesteś gotowy na poniesienie konsekwencji swoich wyborów i grzechów. Konsekwencji. Bo jeżeli mąż zdradzi żonę, no to żona będzie o tym pamiętała. Pamiętała i mu w różny sposób tam dokuczy. I to są te pewne konsekwencje związane z grzechem zdrady. Oczywiście wielka, wielka przykrość i brak miłości. I tak z każdym naszym grzechem, jeżeli ktoś pali papierosy, to też musi liczyć się z pewnymi konsekwencjami, utratą zdrowia czy jeszcze innymi. No, czy jestem gotowy, tak jak łotr na krzyżu, ten dobry łotr, on powiedział, słusznie cierpię, słusznie, to są konsekwencje moich grzechów. I gdy właśnie nam się tak czasami wydaje, o, wyznałem grzechy, już teraz dostanę za pokutę dziesiątkę różańca i będzie wszystko załatwione. To tak nie jest. Często są jeszcze pewne konsekwencje tych naszych złych wyborów, decyzji i potem czasami przez lata to jeszcze no, pokutuje za jakiś ten grzech, inny grzech, a szczególnie te grzechy nałogowe. Spowiedź ma doprowadzić też do tej zmiany sposobu myślenia, abyśmy zobaczyli, że spowiedź wiąże się też z takim zobaczeniem, powiedzmy, tego paraliżu, że do czegoś nie jestem zdolny, tak? Jak już no, mamy tego paralityka, dzisiaj nam towarzyszy od rana, czasami ktoś nie jest zdolny do modlitwy. No, no może odmawia jakieś krótkie pacierze, ale żeby więcej czasu poświęcić na rozmowę z Bogiem nie potrafi. Ktoś nie potrafi przebaczać, ma tą niezdolność do przebaczenia. Jest jakaś krzywda, której nie potrafi przebaczyć. Czasami jesteśmy bardzo egocentryczni, skupieni na sobie. Ciągle o sobie mówimy i ciągle się martwimy jedynie o swoje zdrowie. Więc jest tego paraliżu, paraliż też tym, żeby chcemy nie oceniać, nie plotkować. I można zobaczyć, że w wielu kwestiach zupełnie nie potrafię sobie poradzić. Ksiądz Tadeusz Kopczyński zadał takie pytanie pełne prowokacji. Czy musisz mieć cierpliwość, żeby być cierpliwym? Czy musisz mieć cierpliwość, żeby być cierpliwym? I przywołał tą rewolucję kopernikańską świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, że trzeba ufać, że trzeba ufać Jezusowi, że skoro ja nie mam cierpliwości, to mogę poprosić Jezusa, aby dał mi cierpliwość, aby był we mnie cierpliwy. I tutaj dochodzimy do takiego rozróżnienia, o którym może już słyszeliśmy, że można moralizować i ewangelizować. Moralizowanie polega na tym, kiedy podkreślamy pewne wartości, kim, jak należy postępować, kim trzeba być, że muszę być właśnie cierpliwym, muszę być uczciwym, muszę być dobrym, muszę być pracowitym. Ciągle to moralizowanie. Ja taki muszę być, ktoś taki musi być, takie uczenie doskonałości. Natomiast ewangelizowanie jest to ukazywanie Chrystusa. Chrystusa, pokazywanie Chrystusa, że jeżeli ja nie mam cierpliwości, to mogę powiedzieć: Panie Jezu, ja nie mam cierpliwości do moich bliskich, męża, żony, dzieci. Proszę Cię, Ty bądź cierpliwy we mnie w stosunku do nich. Czy nie potrafię też przebaczać. Mam tą niezdolność, nie potrafię przebaczyć. Więc Jezu, Ty przyjdź mi z pomocą, bo ja nie umiem przebaczać. To jest dla mnie za trudne i dlatego potrzebuję Ciebie, abyś przebaczył we mnie. Też te nasze sytuacje życiowe, ta zmiana sposobu myślenia, kiedy potrafimy zobaczyć, że to, co mnie spotyka, żebym nie przeżywał jedynie w samotności. Taką sytuację opowiadał ksiądz Tadeusz, pewien prawnik, taki człowiek zacny, poważany, popełnił jakieś przestępstwo, czy został oskarżony o jakieś przestępstwo. No i policja przyszła do niego, do domu, założyła kajdanki i był prowadzony w tych kajdankach dla człowieka VIP-a, dużego formatu człowieka, i nagle jest w kajdankach jak zwykły przestępca. I tą sytuację mógł przeżywać jako poniżenie, jako coś, jakieś nieszczęście, lub mógł wyobrazić sobie Jezusa Chrystusa w kajdankach, gdy był prowadzony, gdy go związano w ogrodzie oliwnym i prowadzono najpierw do Kajfasza, Annasza, a później przed Piłata, Jezus skrępowany. I ta sytuacja zupełnie inaczej można przeżywać w zjednoczeniu z Jezusem. Zobaczyć też, że to może być dla mojej pokory to wydarzenie tak trudne. I to też jakaś zmiana sposobu myślenia, żeby nie przeżywać tych swoich sytuacji w życiu tylko na poziomie natury, ale żeby to odnosić też do Ewangelii, zobaczyć, że w życiu Jezusa było też, Jezus się spotkał z niezrozumieniem, odrzuceniem i to może to samo nas spotykać, to przeżywanie razem z Jezusem. Mamy żyć też w postawie wdzięczności. Eucharystia, która jest takim centrum życia chrześcijańskiego. Właśnie z księdzem Sylwestrem wczoraj rozmawialiśmy o tym, że w pierwotnym kościele spowiedź zawsze kończyła się agapą. Tak też jest w takiej wspólnocie neokatechumenalnej, że się jest liturgia pokutna, a później na zakończenie jest agapa, bo syn marnotrawny, gdy powrócił do domu, to później ta radość, że ocalał, był uważany za tego, który zaginął, a może nawet umarł, a został, wrócił cały, ojciec odzyskał syna i ta uczta. Dla nas tą ucztą jest Eucharystia. To jest ta agapa, w której uczestniczymy po spowiedzi, kiedy wyspowiadam się, mogę uczestniczyć w Komunii Świętej, w Eucharystii. Ta uczta, ta radość z mojego powrotu do domu Ojca, do powrotu do Chrystusa. I Eucharystia ma też nas uczyć wdzięczności. Powinniśmy pamiętać, że Eucharystia jest takim dziękowaniem nawet za rzeczy trudne. Jezus w czasie ostatniej wieczerzy składał dzięki Bogu za wszystko, co go spotkało i spotka. Jezus potrafił dziękować też za tą mękę, która była przed Nim. My też powinniśmy trwać w takiej postawie dziękczynienia, uczyć się tej postawy od Chrystusa. Chciałbym też, no może tak już zrobimy pewne podsumowanie dzisiejszej konferencji, jeszcze będę miał okazję coś powiedzieć w niedzielę. Tutaj przy tym sakramencie pokuty na krótko, na długo, jeżeli nawet mamy tą okazję na krótko, to też jest wielka łaska. Bylebyśmy później pamiętali chociażby to, co dzisiaj usłyszeliśmy, że jak te grzechy są przebaczone, to ja już nie patrzę na nie z poczuciem wstydu i z poczuciem winy, tylko zastanawiam się, czego mnie te grzechy mogły nauczyć, co mi, jaką lekcją były dla mnie, co, jak mogę po prostu teraz inaczej postępować, wybierać. Kolejna rzecz, żebyśmy nawet wyznając te grzechy, czyli widząc ten swój paraliż, nie wchodzili w moralizowanie, że teraz to się postaram, teraz już się tak będę chciał być lepszy, tylko weszli w to proszenie Jezusa, że rzeczywiście, Panie Jezu, ja łatwo mi przychodzi oceniać, proszę Cię o to, abym umiał wraz z Tobą dostrzegać dobro w moich braciach, siostrach. Znacie to powiedzenie, jedna krytyka, cztery pochwały, żebyśmy to, jak już kogoś skrytykujemy, żeby coś dobrego zauważać w kimś, więc, ale to z pomocą Jezusa, tak, że ewangelizowanie, tak, to jest ta zmiana, która będzie mi towarzyszała w przeżywaniu sakramentu pokuty. Też, żeby było łatwiej mi przebaczyć, to skupiać się też na dobru, które Pan Bóg wyciąga z tych złych historii, które nam się zdarzają. Potem też pamiętać o tym, że mogę, że lepiej poznawać grzechy, niż żyć w kłamstwie. Dlatego będę widział różne moje niedociągnięcia, coraz więcej. Jak ktoś ma dużo wyrzutów sumienia, to bardzo dobrze. Gorzej, jak ktoś nie ma wyrzutów sumienia. Tu jest taka zatwardziałość, obojętność. A my właśnie czujemy się, widzimy tą swoje różne grzechy. Ja to często przypominam słowa Grażyny, naszej poetki, Graszki. Słowa, chociaż nie są z głazu, mogą zranić Cię od razu. Czyli nawet słowem można kogoś zabić, nie? Tak zniszczyć. I my dlatego mamy taką dużą wrażliwość sumienia. I to jest dobrze mieć tą wrażliwość sumienia. To jest to, co ja tutaj, gdy wchodziłem do Ruchu Rodzin Nazaretańskich, zobaczyłem, że my kształtujemy postawy duchowe. Taką wrażliwość, skruchę, pobożność, że to jest długi proces, to kształtowanie tych postaw. a wcześniej widzę u siebie te różne złe postawy, te wady i nawrócenie to jest zmiana kierunku, że jak widzę u siebie pychę, no to wtedy mam kształtować pokorę i wtedy te różne złe sytuacje, które mnie tam w szkole spotykały, to mówię, a to dla mojej pokory i ten ciężar tych różnych sytuacji stawał się dużo lżejszy, mniejszy. To, co mnie złego spotykało, to potrafiłem to przeżywać w sposób duchowy, a nie w sposób jakiś, powiedzmy, no, taki ludzki, nie? Taki, że na zasadzie sprawiedliwości, że powinno być tak i tak. Chciałbym jeszcze może dzisiaj tylko tak zarzucę na koniec, że mamy te postawy, te różne postawy też biblijne, tego faryzeusza, który chce być doskonały i tego unikamy, faryzeusza. Mamy postawę celnika, to jest ten, który uznaje tą, chce żyć w prawdzie, tą grzeszność, prosi o miłosierdzie. I jest postawa apostoła, która bardziej dotyczy przyszłości, że do tej postawy ciągle się dorasta, a apostoł, on pamięta słowa Jezusa, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Czyli jest to taka postawa czujności, że czuwam, żeby odrzucać pokusy, wybierać okazję do dobrego. Czyli po spowiedzi no, mam być tak jak ten apostoł. Już tutaj zostawiam tego celnika, ale chcę być apostołem, który będzie zastanawiał się, no jest nowy dzień, chcę go dobrze przeżyć, czy to jest pokusa, czy okazja do dobra. Apostoł też modli się o Ducha Świętego, nieustannie chce być obdarowany Duchem Świętym. Zresztą w sakramencie pokuty działa ten Duch Święty bardzo intensywnie. Nie wspomniałem może o tym, że sakrament pokuty uzdrawia, bo tak też się dzieje, zresztą ten dzisiejsza Ewangelia o tym paralityku, często gdy dostajemy to odpuszczenie grzechów, to człowiek jakby odżywa wręcz, ma znowu energię, siłę, chęć do życia, no, bardzo dużo się zmienia, nawet w taki sposób fizyczny, więc tam jest to uzdrowienie i ciała i duszy, bo chociaż jest takie powiedzenie, że my jesteśmy sędziami na odwyku, może się spotkaliśmy z tym, że tak jak nałogowiec, który przestał pić alkohol, to on jest takim kimś na odwyku, zawsze może wrócić do nałogu, to tak samo to ocenianie, które w nas, tak wrzucę taką myśl, ciągle oceniamy i też no, przez jakiś czas nie oceniam, a potem znowu ocenię kogoś, osądzę. Więc jesteśmy takimi sędziami na odwyku, jesteśmy takimi grzesznikami na odwyku, w sensie takim, jeżeli zabraknie czujności modlitwy, no to znowu powrócimy do jakichś grzechów. Jeżeli nam się grzechy powtarzają, czasami mamy z tym problem, to właśnie no, przyjąć to bardziej na zasadzie tej pokuty, o której wspomniałem, no, że skoro mam jakiś jest u mnie grzech nałogowy, to muszę mieć te konsekwencje związane z tym grzechem. On będzie się powtarzał, chociażbym chciał już tego grzechu nie popełnić, ale są pewne konsekwencje moich grzechów. Kochani, na dzisiaj tyle, tylko jeszcze zaproponuję pytanie do grup dzielenia, a pytanie do grupy, na grupę dzielenia, no, jak przeżywam sakrament pokuty, co jest mi dla mnie w tym sakramencie pokuty, co jest dla mnie najważniejsze, najcenniejsze. Jak tylko przeżywam jako sakrament przebaczenia, czy nawrócenia, czy pokuty, co tutaj tak spróbowałem pokazać, czy dla mnie spowiedź jest sakramentem uzdrowienia, czy jest sakramentem, powiedzmy też, pojednania. No, zobaczmy, co jest tutaj dla mnie tu istotne.